Instytut Dziedzictwa Solidarności prezentuje.
I ponownie gościmy pana Piotra Brzezińskiego, głównego historyka Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ten czas, w którym jesteśmy zanurzeni w grudniu, rozmawiamy o stanie wojennym, rozmawiamy też o stoczni, rozmawiamy o Solidarności. A dzisiaj temat polowanie na członków krajówki 1981. O co chodzi z tym polowaniem?
Jedną z intencji autorów stanu wojennego było aresztowanie jak największej liczby przywódców Solidarności. I z tej perspektywy internowanie blisko 10 tysięcy czołowych działaczy Solidarności było taką niemalże dekapitacją, mówię oczywiście w cudzysłowie. Generalnie władze komunistyczne były przekonane, że po wyeliminowaniu z aktywnej działalności tych osób związek już się nie podniesie i będzie można w zależności od dalszego rozwoju sytuacji albo go przejąć i odtworzyć na zasadach podyktowanych przez władze PRL, albo w ogóle zlikwidować i już do tego nie wracać. Też jest znamienne, że bezpośrednio po 13 grudnia Solidarności nie zdelegalizowano, tylko zawieszono jej działalność, podobnie jak i wielu innych organizacji, co w pewnym sensie dawało władzom PRL taką furtkę, drogę awaryjną do tego, aby w przyszłości móc odblokować tą delegalizację Solidarności. Warunkiem koniecznym było natomiast to, aby była to Solidarność w pełni podporządkowana władzom komunistycznym.
Początek, można powiedzieć, że tam opisywany w różnych opracowaniach, również w obławie na Solidarność, można przeczytać, że w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina dobiegały końca obrady Komisji Krajowej Solidarności. Nagle wśród delegatów rozeszła się informacja, że przestały działać teleksy i telefony. Mimo to Lech Wałęsa i Andrzej Krupiński spokojnie zamknęli posiedzenie. Związkowcy zaczęli się rozchodzić. Nie wiedzieli, że zaczął się stan wojenny. Czy taki był początek właśnie?
Tak, to jest tak naprawdę gotowy scenariusz na film sensacyjny i to naprawdę mocny film sensacyjny. Dziwi mnie to, że polska kinematografia jeszcze nie wykorzystała do cna tego tematu. Oczywiście stan wojenny pojawia się gdzieś tam w różnych filmach, natomiast to aresztowanie członków Komisji Krajowej jest naprawdę bardzo dramatycznym wydarzeniem.
A myśli pan, że nie podjęto tego tematu? Dlaczego?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to bardziej pytanie do filmoznawców niż do historyków, bo naprawdę ta historia ma w sobie potencjał na znakomity film sensacyjny.
Może jeszcze wciąż komuś na tym nie zależy właśnie.
Trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że być może młodsi twórcy w końcu sięgną po ten temat.
Ale wracając właśnie do tego tematu, który jest, tak jak pan powiedział, gotowym scenariuszem filmu sensacyjnego.
Trzeba sobie uświadomić fakt, że to, iż w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego w Stoczni Gdańskiej obradowała cała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, było z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa PRL wymarzonym prezentem pod choinkę dla generała Kiszczaka i jego najbliższych współpracowników, bo oto okazywało się, że nie trzeba tych ludzi gdzieś tam wyłapywać po całym kraju, a oni znaleźli się po prostu w jednym miejscu
w jednym czasie. No, więc tak jak logika na to wskazuje, wystarczyło otoczyć stocznię, aresztować delegatów i mamy temat zamknięty.
Tak, i taki scenariusz poważnie rozważano w kierownictwie MSW, jednakże zdecydowano się na nieco mniej ryzykowny wariant. Już powiem dlaczego. Obrady Komisji Krajowej toczyły się w sali BHP, uczestniczyło w nich przeszło 100 członków Komisji Krajowej, ale także zaproszeni goście, obserwatorzy i przede wszystkim była tam również straż stoczniowa, a więc było dosyć dużo osób. Pomysł MSW był taki, aby otoczyć stocznię, wkroczyć do środka i aresztować wszystkich. W pewnym momencie jednak zdano sobie sprawę z tego, że tam może dojść do aktywnego oporu ze strony tych delegatów i stoczniowców, którzy też byli na terenie zakładu.
Ale obawiano się tego? Przecież ten wariant siłowy był brany pod uwagę.
Tak, brano go pod uwagę bardzo poważnie, ale z zachowanych dokumentów, do których dotarłem, wynika, że ostatecznie uznano, że lepsze będzie takie rozwiązanie pośrednie, nieco łagodniejsze, które sprowadzało się do tego, że pozwolono delegatom spokojnie dokończyć obrady i powrócić do swoich miejsc noclegowych. Tym, którzy przyjechali, a większość przyjechała spoza tego miasta, po prostu śledzono ich w drodze do hoteli, otoczono hotele, to był przede wszystkim Grand Hotel, gdzie ulokowana była większość członków krajówki, oraz hotel Monopol w Gdańsku.
I ty z tych zachowanych dokumentów okazuje się, że do realizacji tej akcji pierwotnie miała być to Jodła, ale to nie doszło do skutku. Ostatecznie zaczęto realizować ten projekt MEWA. Było 1300 funkcjonariuszy MO i SB, czyli wychodziło, że kilkunastu, 13 chyba funkcjonariuszy na jednego członka krajów.
13 do jednego. Tu woli ścisłości chciałbym dopowiedzieć, że operacja Jodła miała charakter ogólnopolski, a operacja MEWA to była właśnie akcja aresztowania członków krajówki, która była elementem tej szeroko zakrojonej akcji MEWA. Jak wiemy, w trakcie całego stanu wojennego internowano około 10 tysięcy działaczy Solidarności, a tutaj było przeszło 100 najważniejszych. I nie bez powodu skierowano do tego zadania olbrzymie siły. Sam Grand Hotel był otoczony szpalerem funkcjonariuszy, którzy również od strony Zatoki Gdańskiej go zabezpieczali. Następnie dokonywano aresztowań, znając rozkład hoteli, i wyłapywano po kolei ulokowanych tam działaczy Solidarności. I tu jest kwestia zasadnicza. Gdyby zdecydowano się uderzyć na salę BHP w momencie obrad Komisji Krajowej, nikt by się nie wymknął. Natomiast decydując się na taki wariant bezpieczniejszy, czyli nie narażający MSW na ewentualny opór ze strony aresztowanych, niejako zgodzono się z tym, że części członków krajówki może udać się wymknąć z tej obławy.
No i tak się chyba zdarzyło. Ta akcja i ta obława działa się w nocy, więc to też grudniowa noc dla niektórych była wyjątkowa.
Dokładnie tak też się stało i jeśli spojrzymy na zachowane raporty Służby Bezpieczeństwa, są niejednoznaczne. Z raportu takiego zbiorczego z końca grudnia 1981 roku wynika, że nadal przeszło 1/4 członków Komisji Krajowej przebywała na wolności. Zatem patrząc na całą akcję MEWA z tej perspektywy, trzeba powiedzieć, że nie było to wielkie zwycięstwo MSW. Mimo zaangażowania tak olbrzymich środków, takiej masy funkcjonariuszy, nie udało się aresztować nawet większości, nie mówię o wszystkich członkach Komisji Krajowej. Co więcej, jeszcze po kilkunastu dniach blisko 1/4 kierownictwa Solidarności ukrywała się w podziemiu.
O czym to świadczyło? O braku profesjonalizmu ze strony SB, milicji, MSW?
Wydaje mi się, że niekoniecznie. Przede wszystkim ten wariant, który ostatecznie zastosowano, wymuszał takie rozwiązanie. Po prostu dawał możliwość działaczom Solidarności wymknąć się spod trzasku. Tu jest wiele takich historii o poszczególnych osób, które w bardzo ciekawy sposób się wywinęły z tego aresztowania. Dla przykładu Bogdan Lis wspominał, że idąc od strony stoczni w stronę centrum miasta, po prostu przeszedł koło grupy zomowców jeszcze z teczką z napisem Komisja Krajowa Solidarności pod pachą.
Został niezauważony.
Został niezauważony. Paru innych działaczy, którzy podeszli do hotelu Monopol, zobaczyli, że coś jest nie tak i portierka powiedziała im, żeby się oddalili, bo trwają aresztowania, i oni spokojnie sobie poszli dalej. Z kolei bardzo ciekawy jest przypadek Zbigniewa Romaszewskiego, który nie nocował w żadnym z hoteli, tylko spokojnie po zakończeniu obrad w Gdańsku udał się do Gdyni na dworzec kolejowy, gdzie czekał na najbliższy ranny pociąg do Warszawy i nie niepokojony przez nikogo najzwyczajniej w świecie wsiadł do pociągu i pojechał do Warszawy.
Ale z tej pana opowieści wynikałoby, że to była taka spokojna, nocna akcja zaplanowana przez służby państwa, a tymczasem nocne aresztowania były dla wielu internowanych ogromną traumą, której towarzyszył lęk o własne życie po prostu i o rodzinę.
Trzeba też wziąć pod uwagę to, że to wydarzenie prezentuje się zupełnie inaczej w zachowanych materiałach Służby Bezpieczeństwa, a zupełnie inaczej w zachowanych relacjach osób aresztowanych wówczas. W tych dokumentach SB są to bardzo suche, lakoniczne komunikaty mówiące o tym, że tutaj i tutaj aresztowaliśmy tych i tych działaczy, poszło to sprawnie albo mniej sprawnie. Natomiast każda indywidualna relacja osoby internowanej w stanie wojennym jest niezwykle dramatyczna i tu zwłaszcza te relacje członków krajówki, ich najbliższych współpracowników z pierwszej nocy stanu wojennego są wręcz przerażające, bo pierwsza myśl tych ludzi to było często to, że za chwilę zostaną zgładzeni. ci ludzie autentycznie byli przekonani, że władza już idzie, jakby to powiedzieć, na całego w tej akcji i że to nie będą tylko internowania, tak jak ostatecznie się okazało, ale że będą gdzieś wiezieni do lasu i rozstrzeliwani. I są takie relacje pokazujące chociażby to, że część aresztowanych działaczy przewieziono, tak naprawdę większość przewieziono do obozu internowania w Strzebielinku koło Wejherowa. Jadąc tam, część aresztowanych, która znajdowała się w takiej budzie milicyjnej, w ciężarówce, była przekonana, że w momencie, gdy ten samochód zatrzymał się w lesie, to zaraz będą ustawiani gdzieś pod, no nie pod ścianą, bo to było w lesie, tak, ale że będą rozstrzeliwani, niemalże jak jacyś jeńcy wojenni w czasie II wojny światowej, rozstrzeliwani przez Niemców. A jest taka relacja, która mówi o tym, że jeden z samochodów się zepsuł po prostu. Wjechał w jakąś też zaspę i ci SB-cy, którzy konwojowali działaczy Solidarności, otworzyli drzwi, wypuścili tych działaczy i nagle kazali im pchać ten samochód, wypchać go z zaspy. I relacje tych ludzi są takie, że poczuli w tym momencie, jakby dostali nowe życie, bo już byli oczami wyobraźni, widzieli swoją śmierć gdzieś tam w lesie koło Wejherowa.
Aresztowanych związkowców przewożono, tak jak pan wspomniał, do ośrodków internowania. W całym kraju było tych miejsc około 50. Nie sporządzono kompletnej listy osób internowanych w skali całej Polski. Jak to jest tak naprawdę z perspektywy dzisiejszej?
Wiemy, że w skali całego kraju, w okresie całego stanu wojennego, internowano około 10 tysięcy osób. Zdarzały się takie przypadki, że kogoś wypuszczono i po raz kolejny aresztowano. Natomiast w grudniu 1981 roku te aresztowania no nie były aż takie olbrzymie. Aresztowano kilka tysięcy. Te 10 tysięcy to jest okres całego stanu wojennego. Na terenie samego województwa gdańskiego internowano 373 osoby. To też świadczyło o potencjale opozycyjnym tego województwa, bo były województwa, gdzie internowano zaledwie kilkadziesiąt osób.
I chyba warto podkreślić, że jednym z najdłużej internowanych działaczy Solidarności był Andrzej Gwiazda.
Zdecydowanie Andrzej Gwiazda był internowany bardzo długo, a potem przechodził przez kolejne areszty śledcze, gdyż wytaczano mu kolejne sprawy. I tak naprawdę, no można powiedzieć w pewnym przybliżeniu, że on do połowy lat 80. był praktycznie pod kluczem, wyeliminowany z aktywnej działalności opozycyjnej.
Wielu internowanych załamywało się, bezpieka wykorzystywała różne sposoby, aby ich zwerbować. Na podstawie zachowanych zapisów ewidencyjnych można stwierdzić, że co najmniej 40 internowanych działaczy Solidarności z województwa gdańskiego zostało zarejestrowanych w charakterze tajnych współpracowników SB.
To była stała cecha działalności Służby Bezpieczeństwa. Podobnie było w grudniu 70 roku, gdzie najpierw ludzi aresztowano, nierzadko przy tym bito, potem namawiano do współpracy, przy czym to namawianie miało wiele aspektów. Takim swego rodzaju stereotypem jest to, że zawsze oferowano tym osobom jakieś gratyfikacje. No wcale nie musiało tak być. W momencie, gdy ktoś był po raz pierwszy aresztowany, nie miał doświadczenia z opozycji przedsierpniowej, to bardzo łatwo było kogoś takiego zastraszyć i nakłonić do podpisania jakiejś formy deklaracji o współpracy. Oczywiście to nie było często równoznaczne z taką aktywną współpracą, bo te losy pojedynczych osób układały się bardzo różnie.
Chciałoby się powiedzieć więcej na ten temat, ale wiemy doskonale, że wiele dokumentów SB po prostu zniszczyło na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
Niszczono zarówno dokumenty Służby Bezpieczeństwa, jak i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tutaj warto wspomnieć, że w okresie, gdy generał Jaruzelski pełnił funkcję prezydenta PRL, w sposób kompleksowy zniszczono m.in. protokoły z posiedzeń, stenogramy z posiedzeń Biura Politycznego KCPZPR właśnie z okresu stanu wojennego i z okresu późniejszych lat, co daje nam wyobrażenie o tym, że rzeczywiście musiały tam być istotne informacje, skoro w końcu lat 80. zadbano o to, aby te akta zostały zniszczone.
O polowaniu na członków Krajówki w 1981 roku opowiadał Piotr Brzeziński, główny historyk Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.